Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Radosław Fogiel, zastępca rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Jak zmobilizować Polaków do przestrzegania restrykcji wprowadzonych w związku z atakiem trzeciej fali chińskiego koronawirusa, bo Polacy są zmęczeni?
Nie dziwię się, wszyscy jesteśmy zmęczeni. Politycy się tutaj absolutnie niczym nie różnią. Myślę, że dużo bardziej zmęczeni są na przykład lekarze czy szerzej pracownicy służb medycznych. No, taka jest rzeczywistość. Walczymy ciągle z tym koronawirusem i no niestety tutaj to jest pewien paradoks, że w dużej mierze to zależy też od nas w tym sensie, że nikt za naciśnięciem przycisku nie zwiększa ani nie zmniejsza liczby zachorowań. Ona po prostu zależy od transmisji wirusa, od jego obecności w społeczeństwie i my musimy tę transmisję przerwać, stąd te obostrzenia, stąd apel na przykład o spędzanie świąt w możliwie małym gronie. No ale jeżeli sami jako społeczeństwo nie podejmiemy tutaj odpowiedzialnych działań, to będzie się po prostu wlekło w nieskończoność. I oczywiście są służby, jest możliwość nakładania kar, grzywień, to wszystko jest, no ale żadne prawo, które nie jest w pewien sposób zinternalizowane przez tych, których dotyczy, nie będzie nigdy w 100% skuteczne. I tutaj powtarzamy to od początku pandemii, bo no niestety mamy taką sytuację. Bardzo łatwo zarzucać rządzącym efekt czy winę za obecną sytuację, podczas gdy na wiele rzeczy niestety żadni rządzący na całym świecie wpływu nie mają. Mamy wpływ na przykład na to, że powstają szpitale tymczasowe, mamy wpływ na to, że program szczepionkowy dobrze działa, przy tym niedoborze szczepionek mamy wpływ na to, że już od paru lat zwiększamy liczbę studentów kierunków medycznych, żeby lekarzy było coraz więcej. Na to wszystko mamy wpływ i to robimy. Mamy wpływ na wydatki na służbę zdrowia, 11,5 miliarda ponad więcej w tym roku na służbę zdrowia niż w zeszłym. Na to wszystko mamy wpływ, no ale na to, że ktoś bardzo aktywny tryb życia prowadzi, nie wiedząc na przykład, że jest nosicielem koronawirusa i zakaża kolejne osoby, no na to już wpływu nie mamy. I tutaj po prostu jest potrzebna odpowiedzialność i solidarność.
A czy w mobilizacji pomoże opozycja? Bo politycy opozycji nie wydają się zmęczeni.
No, być może w porównaniu do pracy tych, którzy starają się na pandemię reagować, wycieczki po kraju od szpitala do szpitala, konferencja prasowa przed, potem powrót do hotelu. To nie jest jakaś specjalnie ciężka praca, ale to, no cóż, no, słusznie powiedział wczoraj premier, no jeżeli nie pomagacie, to chociaż nie przeszkadzajcie, bo te pomysły rzucane przez opozycję w przestrzeń, które jakiś w części obywateli znajdują, rezonują, i powodują pewne dzwony, pewną niepewność co do sytuacji, no okazują się chwilę później totalnie chybionymi. Najpierw słyszeliśmy o tym, żeby zużywać wszystkie szczepionki, no to kiedy kilka tygodni później okazało się, że dostawy są wstrzymane, widać było, że gdybyśmy posłuchali opozycji, zostalibyśmy bez szczepionek z ludźmi po jednej dawce, którzy nie mogą dostać drugiej dawki. Słyszeliśmy, że co to się dzieje, czemu tyle pieniędzy jest wydawane na szpitale tymczasowe. No to gdybyśmy znowu posłuchali opozycji, to dzisiaj byśmy nie mieli szpitali tymczasowych i mielibyśmy sytuację dużo gorszą, jeśli chodzi o leczenie chorych. Więc no,
panie pośle, są szpitale tymczasowe, ale czy pana zdaniem przy tej skali zachorowań, to jest 34 tysiące wczoraj zakażonych, uda się uniknąć paraliżu służby zdrowia?
Jesteśmy naprawdę w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Dzisiaj mamy już poziom zajętości łóżek i respiratorów około 75%, a wiemy, że to te efekty pojawiają się z pewnym opóźnieniem, czyli te 34 tysiące zachorowań obecnie, no niestety za jakiś czas może prawdopodobnie, nie, mówię to z bólem serca, poskutkować zwiększoną liczbą pacjentów w szpitalach. Dlatego musimy bardzo ostrożnie działać. Dlatego te wszystkie decyzje, które podejmujemy. No plus jest tutaj taki, że mamy już pod tym względem lepszą sytuację niż na przykład na jesieni. Mamy już dużą część służby zdrowia zaszczepioną, więc znacząco mniej groźna jest sytuacja, kiedy sami lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni są wyłączani z pracy, dlatego że sami na przykład chorują. Tutaj to jest ta sytuacja lepsza, ale oczywiście...
To jest bardzo duży plus, tak.
Ale sytuacja jest w tym momencie bardzo groźna i stąpamy po kruchym lodzie. I stąd możemy tylko jeszcze raz powtarzać i ponawiać te apele, bo to naprawdę koronawirus i ta sytuacja ma tę specyfikę, że naprawdę bardzo dużo zależy od nas. I ja rozumiem zirytowanie, ja rozumiem ból wielu, ja rozumiem pretensje przedsiębiorców, ja to wszystko po ludzku rozumiem. No tylko, że jeżeli mamy wezwania kilka tygodni, miesięcy temu do nieprzestrzegania obostrzeń, jeżeli mamy samowolne otwieranie różnych instytucji czy firm, no to nie jest, to jest działanie, które się niestety, to jest podcinanie gałęzi, na której się siedzi, bo prędzej czy później to wszystko do nas wraca właśnie.
No mamy też nielegalne dyskoteki i różne inne działalności prowadzone pod płaszczykiem jakichś dziwnych przepisów. Panie pośle, ale czy, bo od wczoraj mamy ogłoszone, wczoraj zostały nowe obostrzenia, obowiązują od jutra, to są dosyć twardy lockdown, ale jeszcze takie pytanie, czy w przypadku drastycznego wzrostu zakażeń w ciągu kilku najbliższych dni na przykład, czy dojdzie do ograniczeń w przemieszczaniu się pomiędzy miastami, czy coś takiego jest rozważane miastami, regionami? No 50% na przykład badanych w sondażu dla telewizji Polsat zgodziło się na takie obostrzenie.
Nie chcę dzisiaj nikogo straszyć czy wywoływać wilka z lasu. Na tę chwilę takich planów nie ma, aczkolwiek rozmaite, nazwijmy to, plany ewentualnościowe leżą na stole. Różne opcje, różne rozwiązania w zależności od rozwoju sytuacji. Jeżeli będzie potrzeba, to i inne środki będą brane pod uwagę. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Powtarzam, nie chcę nikogo straszyć, bo pamiętamy z wiosny tych wujków z ABW i ciocie ze szpitali, którzy rzekomo dzwonili czy wysyłali SMS-y o tym, jak to za chwilę jakieś miasta zostaną objęte kordonem sanitarnym. To były...
Na pierwszym planie była Warszawa, pamiętam.
Tak, to były fake newsy, były plotki, coś takiego zupełnie nie pomaga też w walce z koronawirusem. Więc tak jak mówię, ja liczę, że te obecne obostrzenia poskutkują, ale równocześnie nikt nie da głowy za to, że jeżeli sytuacja nie będzie się polepszać, nie będzie trzeba sięgnąć po dodatkowe środki.
Oby nie przed świętami, abyśmy się mogli spotkać z rodzinami, chociaż w okrojonym składzie. Ale panie pośle, do 9 kwietnia mają te obostrzenia obowiązywać. A jaki rząd ma plan B, gdyby te restrykcje nie przyniosły efektu, gdybyśmy mieli na przykład 40, 50, 60, nie daj Boże, tysięcy zakażeń dziennie? Jaki jest plan B?
Przede wszystkim i rząd, i Rada Medyczna przy premierze, Ministerstwo Zdrowia będą obserwować na bieżąco rozwój sytuacji, śledzić statystyki, patrzeć, jak to wygląda i globalnie w całej Polsce i w poszczególnych regionach. I w zależności od tego mogą być podejmowane decyzje, czy to o przedłużeniu tych obostrzeń, czy o ich zaostrzeniu, czy, daj Bóg, o ich powolnym luzowaniu. Tutaj też warto przypomnieć, że te poluzowania, które około miesiąc temu zostawały wprowadzone, również po części w odpowiedzi na taką bardzo dużą presję społeczną, na duży poziom frustracji, irytacji. Przecież premier i minister zdrowia jasno mówili, na przykład otwieramy hotele, ale to jest wszystko tymczasowe, to jest wszystko na próbę, wszystko może się okazać, że trzeba się z tego wycofać. No tak dzisiaj jest, musimy się z tego wycofywać, bo sytuacja się zmienia i dzisiaj jest zbyt wcześnie, żeby powiedzieć, co będzie po 9 albo jakie decyzje będą ogłaszane 7.
Trwa szczyt wideo, szczyt Rady Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówi, że widać efekty szczepień, ale ogólna sytuacja jest niepokojąca. Jak pan odczytuje te słowa? Są dla pana niepokojące i wierzy pan, że do końca kwietnia dostaniemy 7 milionów obiecanych szczepionek?
No ja przede wszystkim właśnie liczyłbym, że poza konstatacją, że sytuacja jest niepokojąca, bo ona jest niepokojąca, to dostaniemy jasną informację z ust Komisji Europejskiej co do dostaw szczepionek, co do tego, w jaki sposób są egzekwowane umowy z dostawcami, no bo się niestety no, trudno tego nie zauważyć, że w sprawach dużo mniejszego kalibru dla życia i zdrowia obywateli Unii, a równocześnie dających polityczne punkty niektórym, Komisja Europejska jest dużo bardziej aktywna, a w sytuacji kluczowej cały czas tak naprawdę jesteśmy na łasce i niełasce producentów szczepionek. Widać przede wszystkim, jak szczepionki działają w tych krajach, które no tak się składa, że są poza Unią, kupują te szczepionki na własną rękę, czyli w Izraelu i w Wielkiej Brytanii. W Izraelu mamy już zaszczepione dobrych chyba 70 czy 80% populacji. W Wielkiej Brytanii jeszcze kilka dni temu było to około 50 i efekty już są. W Izraelu w zasadzie życie wraca do normy. W Wielkiej Brytanii powoli otwierają się kolejne branże, a równocześnie to mam też takie informacje ze strony brytyjskiej. Było widać już kilka tygodni temu, jak drastycznie zmniejsza się obłożenie szpitali w wyniku szczepień. I to jest rzecz podstawowa. My to musimy robić. My w Polsce.
Przedwczoraj było w Wielkiej Brytanii tylko 5 tysięcy zakażeń, także to jest
dramatyczna
różnica.
My
tak.
W Polsce wykorzystujemy praktycznie na bieżąco te szczepionki, które do nas docierają. Mamy już zaszczepione ponad 1,5 miliona osób drugą dawką. Jeszcze więcej jest po pierwszej dawce i niedługo będzie miało drugą dawkę, więc jeżeli tylko te szczepionki dostaniemy, to my jesteśmy w stanie przyspieszyć bardzo ten proces szczepień. No, tylko są niezbędne te szczepionki, stąd na przykład niejednokrotnie apel prezydenta premiera Morawieckiego, stąd jego list wspólny z innymi przywódcami państw właśnie do tego, żeby skupić się na egzekwowaniu dostaw szczepionek.
Prokuratura chce uchylić immunitet marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Tomasz Grodzki twierdzi, że jest niewinny i sugeruje, że to świadkowie zarzucający mu korupcję mogli zostać przekupieni. Jak pan obserwuje tę sprawę i zachowanie marszałka Senatu? Czy kiedykolwiek prokuraturze uda się postawić marszałkowi zarzuty? No bo ma taki zamiar, ale jak widać immunitet chroni marszałka.
No oczywiście to decyzja senatorów. Ja mam nadzieję, że jednak nawet po stronie opozycyjnej znajdą się tacy, którzy uznają, że już nie dla samego może marszałka Grodzkiego nawet, ale dla powagi Izby Wyższej Parlamentu wypadałoby, żeby te wątpliwości zostały rozwiane. No, pan marszałek zapewnia o swojej niewinności. No, powiem tak, mamy dwa przykłady z ostatnich dni. Pan prezes Daniel Obajtek, na którego trwa nagonka ze strony opozycji, mediów opozycyjnych, ujawnił wszystkie swoje oświadczenia majątkowe, ujawnił dochody, pokazał je dziennikarzom i wystąpił o weryfikację ich do CBA. A równocześnie marszałek Grodzki, który bardzo chętnie i jego koledzy partyjni pana Obajtka atakują, mówi, że no, on jest oczywiście niewinny i mamy domniemanie niewinności, ja to szanuję, no, ale równocześnie nie chcę rozmawiać z prokuratorem, nie chcę się przed sądem bronić. No cóż, no, Józef Pinior skazany za korupcję na podstawie dowodów bezspornych też mówił, że jest niewinny i że to jest atak PiS-u. Nawet byli tacy, którzy wśród dziennikarzy, wśród komentatorów, którzy bardzo odważnie szarżowali, mówiąc, że to jest atak na polityczny, atak na Komitet Obrony Demokracji, w którym wówczas pan Pinior działał. No, niezawisły sąd uznał inaczej na podstawie materiału dowodowego. No i pomawianie świadków, znaczy w ogóle pan marszałek Grodzki ma jakąś taką niedobrą tendencję pomawiania wszystkich wokół o o korupcję, bo pomawianie, znaczy prokuratura miałaby kilkunastu, czy tam nie wiem ilu tych świadków jest, przekupić, żeby zeznawali na niekorzyść marszałka Grodzkiego, no, a wcześniej pan marszałek Grodzki twierdził, że ktoś jego próbował przekupić stanowiskiem, tylko że od 2 lat pytany o to, to proszę bardzo, to proszę powiedzieć, kto, jak, w jakich okolicznościach, nazwisko. No, marszałek udaje, że nie słyszy, milczy, a tylko od czasu do czasu właśnie przedstawia się jako człowiek niezłomny, który nie dał się kupić. No ale żadnych szczegółów tego nie ma, no co każe powątpiewać w prawdziwość całej sytuacji.
Panie pośle, czy jeszcze krótkie pytanie, jeszcze mam dwa, ale zaczniemy od pytania, czy Zjednoczona Prawica przetrwa kryzys, który ją trawi wewnątrz. Solidarna Polska nie chce głosować za Europejskim Funduszem Odbudowy, a tym samym za Krajowym Planem Odbudowy, który jest częścią nowego Polskiego Ładu, czyli nowej propozycji programowej PiS-u. To będzie poważny problem Zjednoczonej Prawicy?
No oczywiście każda niespójność w łonie koalicji nie jest czymś, z czego należałoby się cieszyć, ale z drugiej strony no, znamy stanowisko Solidarnej Polski, nie jest ono dla nas zaskoczeniem, no i też no, pewien pragmatyzm polityczny i doświadczenie no, uczy nas, że czasami po prostu tak się w polityce zdarza, że są różne opinie. Tu mogę zacytować prezesa Kaczyńskiego, który kiedyś o to pytany przywoływał Prawo i Sprawiedliwość sprzed kilku lat, którego wiceprezesem był wówczas Marek Jurek. Mieliśmy kampanię referendalną przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. I o ile całe Prawo i Sprawiedliwość pod hasłem Silna Polska w Europie było za przystąpieniem do wspólnoty, o tyle Marek Jurek i jego zwolennicy byli przeciwko, no nie przeszkodziło to temu, żebyśmy jeszcze przez długie lata współpracowali, więc no, jestem przekonany, i to jest sprawa kluczowa, że w parlamencie będzie większość, która ratyfikuje tę umowę dotyczącą zobowiązań zewnętrznych Unii Europejskiej,
musimy,
bo od tego zależy cały budżet.
I tu musimy postawić kropkę. Niestety nie porozmawiamy o meczu Polska-Węgry. Wczoraj remis 3-3. A mogło być lepiej. Dziękuję, dziękuję panie pośle za rozmowę. Może następnym razem.
Miłego
o reprezentacji.
Dnia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Zastępca rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel był gościem dnia w Radiu Gdańsk. Rozmawiał Piotr Kubiak.